Ja i szczęść Boże. Mili Państwo, nie zdajecie sobie Państwo sprawy z tego, jak gorąco w cudzysłowie, przenośni i w rzeczywistości jest w tej chwili w Chinach, w Pekinie, ale nie tylko, w całych Chinach. Oczywiście powodem tego jest data 1 lipca, kiedy to będzie obchodzona setna rocznica powstania KPH. Wiele rzeczy się składa na tą rocznicę, nie tylko oczywiście artykuły, ale różnego rodzaju obchody, manifestacje, widowiska plenerowe i tak dalej. Wszystko ma przypominać Chińczykom o tym, że w ciągu ostatnich 100 lat zdarzyło się wiele. Tak, to prawda. Zdarzyło się bardzo wiele. Ja, tak się składa, że z racji właśnie tych swoich 70 lat pomnę jeszcze rok 1968, kiedy zaczęła się ta nieszczęsna rewolucja kulturalna w Chinach. Byłem wtedy na jakimś obozie. To było wcześniej, to musiał być 67 rok. A już się gotowało w Chinach i pamiętam, że przyjechał do nas na obóz tacerski jakiś wysoki urzędnik państwowy, ale taki łebski facet widocznie. Wysłali go dlatego, że miał dobry kontakt z młodzieżą. A nawet syrywał z nami we wspólnej latrynie. Tak jest. I kilku stanowiskowej. Do dziś pamiętam. Ale najfajniejsze było to, że on potrafił nam różne rzeczy przekazać. Ja nie przypominam sobie oczywiście dokładnie tego, co on mówił, no bo to było dwie epoki temu. Ale pamiętam tą atmosferę. To był przecież naprawdę wysoki. Już teraz nie przypominam sobie, jeszcze kilka lat temu pamiętałem nazwisko tego człowieka. Niestety już w tej chwili zapomniałem. Zresztą, co by to Państwu dało? To są lata słusznie minione, których wy, no tych ludzi, bo to był członek KC, Komitetu Centralnego. Dała sobie to nie miało znaczenia. Ale wtedy to miało istotne znaczenie, kto do nas mówi, i on potrafił znaleźć jakiś dobry kontakt z nami. Niby komunista, prawda? Ale bardzo, bardzo taki, bardzo inteligentny człowiek. Więc to spotkanie, naprawdę nie pamiętam szczegółów, ale oprócz tej latryny, ale to spotkanie przebiegało w takiej atmosferze przyjemnej. Pamiętam, że myśmy siedzieli wokół niego na ziemi, w kucki, a on chodził koło nas i mówił, i opowiadał o tych Chinach. Oczywiście to było lato. A więc dlatego jestem prawie pewien, że to musiał być 67 rok, a nie 8, dlatego że w 8 ja byłem już gdzie indziej. Byłem już zdałem egzaminy, więc to zupełnie inna bajka. I on wtedy mówił o tych Chinach bardzo ciekawie. Dlaczego ja się nad tym skupiam? Dlatego, że przecież to było wtedy, 67, ładne, lata 60 to była nędza. To był dramat. To Chiny to była nędza, o której myśmy już dawno zapomnieli, jeśli w ogóle taka nędza kiedykolwiek u nas funkcjonowała. Zresztą ten czas pokazuje tą straszliwą chińską nędzę, jakby by the way, tak przy okazji, przepraszam, zaczynam nic. Przy okazji tą chińską nędzę tamtych czasów, lat 60. pokazuje ten film, o którym wiecznie wspominam, tego włoskiego czy francuskiego reżysera, dokumentalisty Mondekana, czy Pieski Świat, pokazujący tak naprawdę w gruncie rzeczy południowe Chiny. Polecam, bardzo gorąco polecam ten film. A więc tam wtedy, no wtedy przecież ta partia komunistyczna prowadziła naród już od 49 roku, więc coś tam powinno się było trochę zmienić. No owszem, zmieniło się, tyle że na gorsze. To było już po wielkim skoku. Czyli nędza z brędzą. No i jeszcze przyszła ta walka o władzę, bo tak naprawdę ta rewolucja kulturalna to była walka o władzę. Była elementem walki o władzę. No i gdy Mao wszedł na całe szczęście tego świata i ta banda czworga jakby wzięli się za tą bandę czworga, o której się już w tej chwili w ogóle nie mówi. Nie słyszę w ogóle. O bandzie czworga w ogóle nie słyszę. No i z tym szefem został Deng, który, powtarzam to wielokrotnie, to nie moi pomysły, a profesora Gawlikowskiego. Profesora Gawlikowskiego, który tam był i widział to wszystko na własne oczy, a w dodatku był kulturotwórcą, kulturoznawcą, więc rozumiał, co się dzieje. I to on powiedział, że Deng nie był jakimś żadnym nadzwyczajnym facetem, on nie był przeciwny, nie sprzeciwił się temu, co się stało na południu. Ogólnie południe rozpoczęło tą wiosnę ludów chińską, to odrodzenie chińskie. Wtedy, gdy część chłopów wyszła z komun i powiedziała, rozparcelowała ziemię między siebie i powiedziała, że będziemy się bronić przed wojskiem, jeśli trzeba będzie. I wtedy jedyną zasługą, znaczy jedyną, może maksymalną, największą zasługą Denga było to, że nie wysłał przeciwko nim wojska. No ale to spowodowało pożar w całym kraju, ten pozytywny pożar. I Deng potrafił sterować partią tak, aby ona nie straciła swojej kierowniczej roli, a równocześnie nie została zatopiona przez to, co się stało, to, co się działo, a wręcz stanęła na czele tych reform. Tak, po prostu ówczesny aparat, ten najwyższy, stwierdził, że skoro nie ma sensu walczyć z tym, to trzeba stanąć na jego czele. Ot i to wszystko. I to są myśli profesora Gawlikowskiego, wspaniałego człowieka, który ja tylko powtarzam. Mówię o tym okresie takim przełomowym. Drugi taki okres, bardzo niebezpieczny, to był oczywiście 1989 rok, kiedy Amerykanie próbowali wywrócić Chiny. Znowu próbowali wywrócić partię. Na całe szczęście twarde środowisko, twarde to grono partyjne zdecydowało wysłać wojsko na ulicę Pekinu. I to była mądra, i to oczywiście, że tak, to była najmądrzejsza z możliwych decyzji. Nie było innej. A tam gadanie jest o placu Tiananmen, ale przecież wiadomo, że walki między wojskiem i nie tylko, albo z jednej strony robotnikami, z drugiej strony studentami, bały przez kilka dni. to plac Tiananmen, w momencie, kiedy się skończył plac Tiananmen, nie skończyła się historia tego próby tego przewrotu przez Amerykanów, robionego przez Amerykanów. Pamiętajcie Państwo, to była próba, być może pierwsza próba kolorowej rewolucji, których później tych kolorowych rewolucji była cała masa. Więc to był ten 60, to jest ten 89 rok, to był taki też przełomowy. No później to już poszły konie po betonie. Później już jakby zostali zlikwidowani zarówno przeciwnicy partii z prawa, jak i z lewa. To znaczy, chcę być dobrze zrozumiany, przeciwnicy z lewa, czyli maoiści, czyli ci, którzy również demonstrowali na placu Tiananmen, ale chęć powrotu do maoizmu, do tego, co było wcześniej. To byli ci z lewa, a ci z prawa to właśnie byli zwolennicy tak zwanej demokracji. Całe szczęście im się też nie powiodło. No ale oni tam byli. Ta plac Tiananmen były przynajmniej dwa zupełnie odmienne, prezentowane zupełnie odmienne punkty widzenia na przyszłość. Dokładnie odmienne. Jedni prezentowali powrót do maoizmu, drudzy prezentowali wyjście do demokracji, również wyjście, ale do demokracji. Na całe szczęście jedni i drudzy dostali po głowie. No i już się zaczęła tylko budowa Chin, takich jakie my znamy finalnie już w tej chwili. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że o tym się nie mówi. Niestety ten okres, i to od 49 roku, najlepiej od 49 roku, poznać, bo to, co się działo wcześniej, myślę, że to jest naprawdę wtórne. To nie jest ważne. W mojej opinii nie jest w tej chwili ważne to, co się działo przed 49 rokiem. To nie jest najważniejsze. Znaczy, może jest ważne, ale nie jest najważniejsze. Tak naprawdę na współczesne Chiny wpływa wszystko to, co się stało po 1949 roku, kiedy Mao powiedział na 1 października na placu Tiananmen, proklamując Chińską Republikę Ludową, powiedział: Chiny powstają z kolan. No tak, tak i tu, i tu. I co, jakich by psów nie wieszać na tym człowieku, to on wtedy miał rację. Chiny powstawały z kolan. To, że był taki moment, kiedy nie tylko, kiedy już jak zaczęły wstawać, to upadły na twarz, tak, w czasie wielkiego skoku. No, więc, ale to już jest, to są te błędy, które zaowocowały śmiercią milionów ludzi. No i kiedyś pewnie się partia będzie musiała z tego wyliczyć, a może i nie. Chińczycy to nie jest naród pamiętliwy. Więc niekoniecznie. Ale pamiętajcie Państwo, to Chińczycy będą się rozliczać. Jeśli już, to Chińczycy się powinni rozliczać ze sobą, a my, morda w kubeł i tylko się patrzeć. Najwyżej się patrzeć. Ja jestem Chińczykiem, więc ja mogę sobie o tym pozwolić mówić. Ponieważ to jest tak, jak mój 68 rok, jak dostawałem w łeb na manifestacjach studenckich w 68 roku, jak mnie wymanewrowali zasrani, obsrani Żydzi, zrobili mi wodę z mózgu. No. I wiele razy później również, a Michnika, te kuronie, to gówno lewackie skupione wokół koru. A przecież to była też część mojej pracy dla podziemia w Polsce. Więc ja przeżyłem kopniaki z różnych miejsc wysyłane, zarówno chińskie kopniaki, jak i polskie kopniaki. I dlatego mam prawo o tym mówić. Ja dostałem po plecach. Ja dostałem po głowie i dostaję po głowie. Od Chińczyków i od Polaków. Ale, jako że nigdy nie byłem konformistą, więc zawsze dostałem. I jakoś się powoli przyzwyczaiłem do tego. Więc ja zdaję sobie sprawę z tego, że to, o czym mówię, do tego, no nie wiem, czy mógłbym mówić w Chinach o tym. Nie wiem. Natomiast na pewno jest to część chińskiej, już tej najnowszej historii. Ten głód, który, straszliwy głód, który wypędzał ludzi z Hunanu nawet, czyli z centrum na zachód. Ludzie marli z głodu. Tysiącami marli. Więc no to niestety partia musi to przyjąć, jakby przyjąć na klatę. No, nie ma rady. To też część najnowszej historii Chin. I cześć, koniec, kropka. O ile plac Tiananmen to jest zaugana historia, u nas się w Polsce w ogóle nie zna historii placu Tiananmen, tego, co się tam zdarzyło, dlaczego się tam tak to zdarzyło, co nieco innego. O ile to jest zaugana historia, to te nieszczęścia Wielkiego Skoku, na przykład Wielkiego Skoku, to nie wiem. To jest wewnątrzchińska sprawa. O ile ten pierwszy element to była ewidentnie interwencja amerykańska, więc można powiedzieć międzynarodowa interwencja, o tyle ten wcześniejszy Wielki Skok to była chińska historia. Tak, no i w związku z tym, wiecie Państwo, to co się w tej chwili dzieje, ta cała historia wokół tego stulecia KPH, no o tym będę mówił w najbliższym felietonie, to jest no, takie typowo chińskie, typowo socjalistyczne. To znaczy typowo socjalistyczne? No to jest ten socjalizm z chińskimi cechami. To jest ten socjalizm z chińskimi cechami, który jest niezwykły. Zawsze, absolutnie niezwykły. Z socjalizmem to mi się najmniej kojarzy. Ze wszystkim mi się kojarzy, ale z socjalizmem. Aczkolwiek pamiętajcie Państwo jedno. Otóż socjalizm w Chinach jest obecny w formie deklaratywnej, ideologicznej. I w formie ideologicznej. I deklaratywnej, ideologicznej. Natomiast w Chinach mamy do czynienia absolutnie w oczywisty sposób z merytokracją. To jest merytoryczne. To jest merytoryczne. Merytoryczny sposób rządzenia kraju. Merytokracja. Będę właśnie w następnym felietonie wspomnę o kilku superprojektach, które właśnie teraz są realizowane, które się kończą. Właśnie dlatego, aby uczcić stulecie partii. No to kto komu zabroni? Kto zabroni KPH takie rzeczy robić? Nie robią. I dobrze. Także jeśli Państwo będziecie mieli ochotę, to zapraszam na kolejny felieton poświęcony właśnie tym razem różnym eventom, jak się to teraz ładnie mówi. Różnym wydarzeniom, a mówiąc po polsku wydarzeniom, które mają naznaczyć to wielkie święto. wielkie, naprawdę wielkie w Chinach święto. Dziękuję, kłaniam się do